To niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże. Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić wszystkie słuchacze na regionalnego radia Aleks, przede wszystkim pana Piotra Sambora. Wyrazić wdzięczność za to, że mogą przekazać znów kilka informacji turzymów. Teraz jestem na lotnisku na Fiumicino, oczekując za delegacją z Fatimy, która tutaj przyjeżdża. Pierwszy taki widok, co się dzieje tutaj na lotnisku Fiumicino, to jest niespotykany obraz. Tego nigdy tutaj, chodziłem kilkanaście razy, nigdy tego nie widziałem. Ze wszystkich stron świata przyjeżdżają samoloty. Przede wszystkim są to ludzie młodzi. To jest pierwszy obraz, mianowicie to, co Ojciec Święty mówił w stosunku do młodzieży, że wy jesteście moją nadzieją, nadzieją Kościoła. Widać to gdziekolwiek, czy w Rzymie, czy tu na lotnisku. Młodzi ludzie z całego świata. Taka może głębsza refleksja, informacji jest bardzo dużo w mediach podawane. Są zasadniczo rzetelne informacje w tej chwili wytonowane. Takie można powiedzieć naprawdę bardzo poprawne i Boże, bo nie myślimy o czymkolwiek innym, przynajmniej w momencie, kiedy Ojciec Święty zamknął oczy. O, jak zawsze mówi się tylko dobre rzeczy i dobrze, że ten świat, niezależnie jakim on istnieje, media, niezależnie jakie one są, są i takie, że jednak jest ta ogromna życzliwość i szacunek dla osoby zmarłego Ojca Świętego. Mnie się nasuwa taka, mianowicie głębsza jakaś refleksja religijna, bo chcemy patrzeć na śmierć Ojca Świętego i na to, co się dzieje w kategoriach wiary. I tylko w tych kategoriach wiary jest rachunek prawdziwy i ten obraz jest prawdziwy. Przypomniał mi się fragment Ewangelii Świętego Łukasza o ziarnie, które ma być wrzucone w ziemię i trzeba czasu, aby to ziarno obumarło, bo jeżeli ziarno nie obumrze, nigdy nie wyda owocu, nigdy ziarna, które nie obumrze, nie zrodzi się nic. A więc musi być czas obumierania, aby wydać właściwy owoc. Gdy patrzymy z perspektywy tej śmierci na 27 lat pontyfikatu Ojca Świętego, można porównać, że był to czas trudnego zasiewu. On jest zawsze trudny. Choć Ojciec Święty czynił to z wielką radością, z ogromnym entuzjazmem i zaufaniem w stosunku do Pana Boga, bo gospodarz, rolnik, który by zasiewał ziarno, a nie miałby nadziei i wiary, że to ziarno zakiełkuje, jest bezsensowna praca. Na pewno Ojciec Święty jest tym dobrym rolnikiem, dobrym gospodarzem, który na glebie serc ludzi Kościoła zasiewał z ufnością, wierząc, że kiedyś miał się przyniesie to wszystko jakiś owoc. Te pierwsze dni po śmierci Ojca Świętego można porównać do tego, że my patrzymy na owoce działalności Ojca Świętego, kim on był w stosunku do świata, zwłaszcza do ludzi młodych. Mimo że tyle się mówi o kryzysie młodzieży, o kryzysie, który istnieje w świecie, jednak tutaj te dni po śmierci Ojca Świętego i przygotowania do pogrzebu Ojca Świętego są odpowiedzią, tego nie widać. Dzień po śmierci, dziś po śmierci, mianowicie można już snuć jakieś refleksje, że przychodzi wiosna Kościoła, o której mówił Ojciec Święty na początku trzeciego tysiąclecia. Jeżeli mówiliśmy, to powiedział Ojciec Święty sam we Fatimie, że świat współczesny można porównać do bezkresnej pustyni, po której podążają ludzie, nie znając kierunku ani sensu, to dzisiaj można powiedzieć, że na tej pustyni zazieleniło się. Zaczynają zakwitać wiosenne kwiaty, młode serca, młodzieży, dzieci, które przychodzą, matki, które przynoszą, maleńkie dzieci, które po prostu stoją cudownie, czy ewentualnie idą w tym długim pochodzie, to wszystko jest właśnie ta wiosna, o której marzył Ojciec Święty. Rzym nie widział nigdy takich wielkich tłumów wiernych nawet w roku świętym. Absolutnie przekracza to wszystko możliwości. Dla przykładu, wczoraj w nocy przyjechał ojciec Jan Góra ze swoją częścią młodzieży, miał się tutaj do Rzymu, wyszli o północy, gdzieś chyba tylko o północy, mówiła mi siostra rano, ojca Konrada, 11 godzin oczekiwania, by wyjść, miał się do Bazyliki Świętego Piotra i złożyć w przejściu pokłon Ojcu Świętemu. 11 godzin. Entuzjazm niesamowity, rozmodlonych, miał się ludzi, którzy podążają i te 11 godzin, to jest modlitwa, to jest znaczy z daleka jest na pewno młodzież zachowuje się tak, jak zachowała się na wszystkich ogólnoświatowych mianowicie spotkaniach. Jest muzyka, jest śpiew, bardzo radosny entuzjazm. Bliżej już jak się dochodzi na Via Conciliazione jest odbawiany mianowicie różaniec w intencji Ojca Świętego. I to jest pierwsze moje spostrzeżenie. Od momentu, kiedy Ojciec Święty został złożony w sali klementyńskiej, jest odmawiany nieustanny różaniec. Nie doczekał się Ojciec Święty tego w roku Różańca Świętego w związku ze swoim listem, który skierował do kościoła po śmierci. Znów jest piękna inicjatywa, że ten co pół godziny różaniec jest odmawiany w intencji Ojca Świętego i również Rzym i pielgrzymi całego świata nie widzieli czegoś wspaniałego jak teraz, że mianowicie ten urzędzie jest odławiany. Ręce Ojca Świętego chyba po raz pierwszy w historii papieństwa są związane mianowicie różańcem. Tym różańcem, na którym modli się do ostatniej chwili Ojciec Święty, taki prosty, zwyczajny, warto wiedzieć, są to różańce, które tyle co wiem od osób bliskich, to są różańce wykonywane przez siostry karmelitanki z Krakowa, z Starych Ziarenek, w ich ogrodach pielęgnowane, robione ręczne, z tego względu, że no, że Ojciec Święty bardzo lubiał takie mocne ziarenka, no choroba też nie pozwala na coś innego. I właśnie ten różaniec jest w rękach Ojca Świętego i jest to szczególny znak dla świata, dla sanktuarium ludzi, którzy wiedzą, czym jest nabożeństwo do Matki Bożej i tak dalej. Jest to szczególny znak.
Księże Kustoszu, chciałem zapytać...
Druga kwestia, która mi się nasuwa, kiedy Ojciec Święty przyjechał pierwszy do naszej ojczyzny, mówił te znamienne słowa, całując ziemię w Warszawie na lotnisku: Polsko, ojczyzno moja. Mówiliśmy i powtarzaliśmy często, może nawet bezmyślnie, jak pewien refren, jak już się już nie ma coś powiedzieć, niektórzy ludzie no, powtarzają tego uczone wiersze, jakieś frazesy, ale chcemy się na to, czy inaczej. Największy z rodu Polaków. Nie ulega wątpliwości, że największy z rodu Polaków, owoc polskiej ziemi, można porównać tę sytuację w tej chwili Ojca Świętego do czasu żniwa, do żynek, gdzie w naręczach żniwiarze noszą piękne kwiaty, owoce tej ziemi. Cały Kościół niesie, a zwłaszcza polski Kościół, przeżywa czas do żynek, że ludzie niosą na ręczach kwiatów, owoców, to co urodziło się przez posługę Ojca Świętego i składają właśnie w bazylice Świętego Piotra, Ojcu Świętym w darze, w wdzięczności tego pontyfikatu, żeby z tego rodziło się nowe życie dla Kościoła. Owoc polskiej ziemi to jest coś wspaniałego i pięknego. Wydaje mi się, że cały świat patrzy w tej chwili przez pryzmat tej śmierci, gdy przychodzą, zniknęły pierwsze takie informacje, bardzo świeckie, organizacyjne informacje, że cały świat spojrzy jeszcze raz na Polskę, która wydała takiego papieża, spojrzy na polski Kościół, mimo że on przeżywa jakieś tam kryzysy, bo one zawsze są, gdzie są ludzie, ale jednak na pewno cały Kościół spojrzy w tej chwili na dorobek ten, o którym Ojciec Święty mówił i zawsze z pięknym odniesieniem do na ojczyzny i tego, co się dzieje do ojczyzny. To są te dwie rzeczy. Jeżeli patrzę na te ogromne tłumy podążające do Bazyliki Świętego Piotra, chyba najbardziej wysoko niosone są flagi biało-czerwone z czarną wstążką. To widać tutaj w Polsce. Może też to jest taki szczególny znak, że te polskie flagi są najbardziej wysoko podniesione, żeby świat je zauważył. Mimo że świat robił bardzo wiele, aby tą Polskę upokorzyć, zniszczyć, żeby sprowadzić do czegoś normalnego, tak jak to się normalnie robi, czy w Unii Europejskiej, czy w czymkolwiek innym, granice otwarte, wszystko pootwierane, żeby zrobić. Nie. Polska naprawdę jest tutaj inna i Polska ma swoją ogromną dumę i dobrze, że ci Polacy właśnie aż tak powiedzą, że wysoko podnoszą te sztandary, żeby widać w mianowicie Polska.
Dwa pytania dotyczą dwóch spraw. Po pierwsze, testamentu ze świętego, dlatego że są sprzeczne informacje. Tylko no, Corriere della Sera i La Repubblica, włoskie dzienniki, informują o duchowym testamencie. Kardynałowie nie odczytali, przynajmniej takie są informacje testamentu. Nie podaje się do wiadomości, czy ten testament, pierw mówiono, że testamentu nie było. Teraz się okazuje, że testament jest, że Ojciec Święty powierzył ten testament księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Widziwiszowi. Nie jest on upubliczniany, co rodzi pewne spekulacje. I druga sprawa dotycząca, poza testamentem, dotycząca kardynała Inpektore, jest również sprawa nieupubliczniona. Bardzo proszę o ten komentarz.
Na Falowarsi był ceremoniarz papieski arcybiskup Piotr Marini. Była miałcie dyskusja, ten sprawa została wyjaśniona. Z tym, że jak oglądałem to w telewizji, było to pełne napięcia, ogromne napięcie, czucie miałcie, że coś jest trudnego. Dlaczego ten nie jest odczytywany. Normalnie rzecz biorąc, pierwsza historia, jaka istniała dotychczas, mianowicie w zakresie papieństwa, że kamernik, czyli arcybiskup Ruini, czy kardynał Ruini, odczytywał pierwsza rzecz testament. Odkładanie testamentu, odczytanie, mimo że było zapowiedziane, że miał być we wtorek i nieodczytany, bo tutaj nie podano informacji, że ewentualnie dzisiaj, do tej chwili jeszcze, tu jak jestem na lotnisku, wyjeżdżałem, nie było odczytany ten testament, bo komisja znów kardynał, bo czekają na przyjazd kardynał, Polski, dlatego że tam większość jest z Ameryki Południowej, w związku z tym on czeka na przyjazd tych kardynałów i być może będzie dzisiaj po południu, o ile w międzyczasie, bo jestem na lotnisku, nie została podjęta jakaś decyzja. Słyszałem komentarze. Arcybiskup Maryny powiedział jedną rzecz. Nie jest to typowy testament jako testament. Ojciec Święty nie ma żadnych rzeczy. Od samego początku ustawiał, że wszystko to, co jest własnością Kościoła, miał decyzją osobistą poprzez swojego sekretarza księdza arcybiskupa, rzeczy osobiste zostaną wedle Ojca Świętego przekazane i nad tym ma władzę na pewno nad rzeczami osobistymi ksiądz arcybiskup Giwisz. To, co jest związane z Watykanem i służbą oficjalną mianowicie Ojca Świętego, jest mianowicie przez Kamerlinga i ewentualnie przez komisję, która będzie powołana. Arcybiskup Maryni powiedział taką rzecz. Testament z wielkim zdziwieniem, że testament ma raczej charakter duchowy, że to mogą być to jakieś wytyczne, jakieś najistotniejsze sprawy dla przyszłości Kościoła, które Ojciec Święty mianowicie zostawił. Tak mówiąc krótko, to mogą usłyszeć gdzieś z jakichś tam kręgów. Mówi się, że być może, że są pewne rzeczy nawet w formie bardzo oficjalnej, jako papieża, czyli to bardzo mocny akcent, to co usłyszałem, pewne rzeczy dotyczące życia Kościoła. Trudno mi jest mówić co, bo to nie chciałbym, aby miał się jakiekolwiek komentarze, to w niedługim czasie dowiemy się, bo ten testament wszystko wskazuje, że dziś powinien być odczytany. I jeszcze teraz druga sprawa, czyli to jest testament ma charakter duchowy dotyczący mianowicie wizji Kościoła. Drugi to są pewne rozporządzenia, które Ojciec Święty zostawia przed śmiercią polecenia, co i jak. No i od tego, no to znów jest będzie ksiądz arcybiskup Giwisz, inne kardynał Sowano i tak dalej. Wiem na pewno, że apartamenty prywatne Ojca Świętego zostały podbombowane, mianowicie rzeczy są już inwentaryzowane, weszła już mianowicie ekipa robocza, która począwszy od wysokich, najwyższych kondygnacji robi porządki, przygotowuje to mianowicie już na czas nowego papieża. No i tyle co wiem, we czwartek, czyli jutro, mianowicie załoga sióstr opuszcza Watykan. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie ze sprawą księdza arcybiskupa Giwisza. No wchodzi ekipa, która przygotowuje remonty, przygotowuje do mianowicie dla następnego papieża. To nie jest ogłoszone jeszcze. No to myślę, że tyle co...
Księże Kustoszu, ale ta sprawa biskupa kardynała Impektore, jako że na przykład włoski dziennik La Repubblica zwraca uwagę, że nawet gdyby papież wyjaśnił sprawę w testamencie, nie byłoby to wiążące, bo powinien był to uczynić za życia w obecności dwóch świadków. W związku z czym, jak ten dziennik włoski pisze, być może nigdy nie poznamy nazwiska kardynała Impektore.
To wygląda inaczej. La Repubblica jest mianowicie gazetą taką, jaką istnieje, w związku z tym, to jest katolicki dziennik i popełnia pewne błędy dotyczące przepisów Kościoła. Ta sprawa była bardzo wałkowana i dyskutowana. Mianowicie to, co słyszałem, mianowicie, że testament on może być w różnych częściach i rozporządzenia, że dopiero nowy papież może mianowicie ogłosić, jeżeli to było faktycznie taka była decyzja Ojca Świętego. Decyzja Ojca Świętego, one na pewno są zgodne z prawem, bo Ojciec Święty to prawo ustanowił, tak jak opracował, mam tu książki, właśnie kupiłem w księgarniach, mianowicie jak się ma odbywać konklawę, jak się ma odbywać dokładnie pogrzeb Ojca Świętego, wszystko jest bardzo klarownie, dwa tomy książek, bardzo interesujące, bardzo ciekawe i mianowicie wszyscy trzymają się według tego prawa, dopiero następny papież może zmienić to. Więc jeżeli, to co słyszałem, że jeżeli taka była wola Ojca Świętego, to następny papież dopiero to ogłosi, będą ogłoszone decyzje, mianowicie te, które Ojciec Święty pozostawił formy rozporządzenia. Normalnie rzecz biorąc, testament musi być wykonany zgodnie z tym, co Ojciec Święty ustawił, jako najwyższy pasterz Kościoła i równocześnie ten, który prawo ustanawia, mianowicie następny papież może je zmienić, ale na dzisiejszy dzień to, co jest, to nie ulega wątpliwości, że musi być wykonany. Myślę, panie Piotrze, że to nie jest sprawa taka najistotniejsza, najważniejsza. Mógłbym powiedzieć panu jedną rzecz, że jeżeli patrzymy z perspektywy czasu, ksiądz arcybiskup obecny Giwisz 40 lat był u boku Ojca Świętego jako jego osobisty sekretarz, dla niego niepotrzebny żaden urząd kościelny nie jest czymś, co mógłby zastąpić to, co ksiądz arcybiskup miał się czynił. On zna wszystkie tajemnice, on był po prostu najbliżej Ojca Świętego, tak krótko mówiąc, od strony hierarchii. Jezus, Kościół ma strukturę hierarchiczną, kardynał Sodana i tak dalej, ale ksiądz arcybiskup Giwisz jest tym, który zna wszystko od A do Z, ponieważ był dzień i noc przy Ojcu Świętym i miał cię, być może świat dopiero ujrzał w jakimś okresie czasu.
Księże Kustoszu, jeszcze chciałem zapytać o jedną bardzo ważną sprawę, jako że jadą, cały czas wiemy o tym, już wyjechało część pielgrzymów, nawet i z Zakopanego, ale z całej Polski jadą ludzie. Ksiądz Kustosz mówił, że wczoraj oczekiwanie na wejście do bazyliki było i nawet 11-godzinne. Tu mamy informację, że bazylika będzie zamknięta jutro o godzinie 22. Czy ksiądz Kustosz myśli, że jest szansa, żeby pielgrzymi zdążyli?
Panu wszystkie podam te informacje, które mianowicie mogę podać. Wiadomo, że informacje są w internecie wszystkie podawane i bardzo rzetelne. Tu na lotnisku sprawdzaliśmy, mianowicie wszystkie informacje są bardzo rzetelne, krótkie, lapidarne i warto kto ma internet, żeby popatrzył sobie, jak wygląda. Bo tak jak pan powiedział, panie Piotrze, o 22 będzie bazylika już zamknięta i przygotowany mianowicie do pogrzebu. Należy przypuszczać, że już do pogrzebu nie będzie otwarta mianowicie bazylika, ponieważ tu według informacji lokalnych jest, że mianowicie kardynał Sudany już że odprawił mszę świętą dodatkową, poza tą oficjalną mszę świętą, która istnieje. Sytuacja kolejna. Mianowicie podano w dziennikach włoskich, że spodziewają się około 5 milionów pielgrzymów z całego świata. Delegacje. Przyjeżdża około 200 delegacji z całego świata po raz pierwszy w historii Watykanu. Wiadomo, Fidel Castro, Gusowie przyjeżdżają inni. Do tego to jest fenomen niespotykany w historii papiestwa. 200 delegacji z 200 krajów przyjeżdżają przedstawiciele. W związku z tym, mianowicie jest bardzo to utrudnia. Te delegacje, które państwo utrudnia mianowicie normalny bieg wydarzeń, dlatego że musi być zapewnione bezpieczeństwo przyjazdy. I w tej chwili już jest bardzo sytuacja trudna, że wokół gdzieś tam, prawda, Watykanu, no nie ma możliwości. Kolejna rzecz, żeby księża też wiedzieli, ci, którzy wyjeżdżają, sytuacja trudna. Biskupi mają swój sektor, który uczestniczą zamienia biskupstwa, mianowicie bez żadnych ograniczeń. Natomiast dla księży z całego świata jest 5000 biletów, które są wydrukowane i ani jeden więcej nie będzie drukowanych. Te bilety już są rozdzielone. To ich nie ma, albo wtedy się zawywało, nie ma szans, żeby dostać jakikolwiek bilet, bo to jest walka o każde miejsce na 5000 księży z całego świata. To warto wiedzieć. Nie ma sektorów dla wiernych. Wszystko po prostu idzie tak, krótko mówiąc, na żywo.
A księże Kustoszu, to pytanie najbardziej wprost. Czy ksiądz Kustosz dysponuje biletem na uroczystości pogrzebowe?
No raczej trudno było to wiedzieć, że nie. Ja akurat mam ten bilet, no bo dostałem ten bilet, wcześniej ten bilet mam i mam bilety zarezerwowane dla delegacji fatimskiej, na którą czekamy tutaj właśnie, to jest tak, ale to jest no nic takiego wielkiego, duchowo można się łączyć, ale zaznaczam, panie Piotrze, jest bardzo sytuacja trudna, no bardzo trudna. Jeszcze raz przypominam, nie ma żadnych sektorów, kto pierwszy przyjdzie, dojdzie, ten zajmuje właściwe miejsce, nie ma żadnych wyróżnień, że tam jedzie taka czy inna delegacja poza korpusem dyplomatycznym i osobistościami, nie ma żadnych sektorów innych, tak było przynajmniej na dzisiejszy dzień. Co jeszcze bardzo, jest w tej chwili ogromnie ciepło, ludzie, którzy jadą, muszą tak jak podawali włoskiej telewizji dzisiaj rano, że trzeba zabrać parasole, bo może być gorąco i kwestia udarów słonecznych przy tej ilości czekania. Tak jak pan Piotr powiedział, 11 godzin, przyjechała mianowicie delegacja Ojciec Góry, jak wspomniałem, przyjechał tutaj i ktoś wrócił, 11 godzin czekał w kolejce, żeby dojść mianowicie do Ojca Świętego, a wczoraj było 5 godzin. To proszę zrozumieć, a w tej chwili z godziny na godzinę po prostu jest to jak potok rwący, górski, nikt nie jest w stanie tego potoku zatrzymać, a ludzie, którzy chcą zobaczyć Ojca Świętego, po prostu czekają. Jest opieka sanitarna, to znaczy jest, ona jest bardzo dobrze zorganizowana przy wjeździe do Rzymu, w samym Rzymie, gdziekolwiek tam, gdzie jest większa liczba pielgrzymów, są mianowicie pogotowia, są grupy maltańskie, które się opiekują, jest pomoc humanitarna, mianowicie pierwsza pomoc pielęgniarek, potem rozdawana jest bezinteresownie woda mineralna, którą na wszystkich ulicach i to jest piękny taki gest, no, miłością, którą walczył Ojciec Święty w tym świecie, że jednak coś bezinteresownie mianowicie się to robi. Jeszcze jedna informacja taka, no, ważna dla wszystkich, no, przebrzmiały te wszystkie dyskusje Ojciec Święty, tak jak było wczoraj podane, że pragną być pochowane w ziemi, czyli wczoraj było słychać, bo w bazylice, jak mianowicie pójdzie, że muszą przekuć mianowicie posadzki, Ojciec Święty pragnął być złożony w ziemi, tak jak normalnie. No i ta informacja, na dzisiejszy dzień nie wiem dlaczego, muszę się dopiero gdzieś spytać, że Ojciec Święty zarządził to, bo to jest jego zarządzenie, że twarz jego ma być przykryta czystym białym jedwabiem. To też się zdarza po raz pierwszy, taka rozporządzenie widoczne, jakieś to ma znaczenie. I jeszcze na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie tego odpowiedzieć. Jak wrócę, że tak powiem, tu z lotniska, to ja popytam tam, gdzie potrzeba, będę wiedział, że nakryty białym, czystym jedwabiem.
Księże Kustoszu, mam wielką, ogromną prośbę w imieniu wszystkich nas słuchaczy, tych osób, które nie będą mogły być w Rzymie. Mamy prośbę również o połączenie i w dniu jutrzejszym, i jeżeli będzie taka możliwość, w piątkowe niesamowite wydarzenia, dlatego że będziemy po prostu, jakby to powiedzieć, skazani na relacje również księdza Kustosza.
Ostatnie dyskusje po prostu służy, no tu jest, tam się przyjeżdża nie na wesele, tylko przyjeżdża się na służbę i każdy, jak widzę, to może ze wszystkich stron, choć to jest, miałem się trudne, bo to jest telefony komórkowe, no ale to jest raz pogrzeb, raz informacja, robi się to dla dobra tych ludzi, którzy nie wszyscy będą, panie Piotrze, mogli oglądać telewizory pracując, radio mogą włączyć, mogą pracować. I nie ma dyskusji, pan Piotr ma telefon komórkowy, proszę dzwonić, ja miałem się nawet będąc tam, czy będzie pogrzeb przed pogrzebem jutro, w nocy na pewno będę na stafuli na placu Świętego Piotra, to informacje przekazać. Jak tylko jest potrzeba, proszę dzwonić. I jedna to jest taka ostatnia informacja, które są serdeczna, gorąca modlitwa, nie tylko za Ojca Świętego, bo tak jak słyszałem komentarz tutaj, jeżeli są święci na ziemi, to Ojciec Święty jest tym z pierwszym. Nie ulega wątpliwości, że zastępuje Chrystusa na ziemi w opinii. Jakie argumenty uważają? Mianowicie Ojciec Święty, mianowicie już przelał krew na placu Świętego Piotra za wiarę, bo to za nas był przygotowany z motywów religijnych. Ojciec Święty przelał krew na ojcu za Kościół, za to, to jest zupełnie inne spojrzenie na Ojca Świętego. Warto też pamiętać, co było mówione wcześniej, że są tony cudów spisanych, które się dokonały za życie Ojca Świętego, mianowicie objęte klauzurą, mianowicie, że dopiero po śmierci będą ujawnione. Tony też mówi, że ponad 10 tonów spisanych, mianowicie łaski cudów za pośrednictwem Ojca Świętego. Czyli panie Piotrze, proszę, ta klarowna sytuacja, że mianowicie jest to tak, modlitwa za Ojca Świętego, bo taki jest obowiązek i dobrze, że ci ludzie w takiej czy innej formie wyrażają, czy zapalają świece, kwiaty składane przy pomnikach, na całym świecie jest to tak ewidentne, ale w tej chwili jest głęboka i wielka potrzeba aktualna, że trzeba wesprzeć modlitwą księdza arcybiskupa Dziwisza, księdza Mieczysława, sekretarza, siostry, które do ostatniej chwili resztką sił z taką służyli dzień i noc, i trzeba pomyśleć w tej chwili, że otoczyć ich ciepłą miłością serdeczną, to jest też taki nasz zakopiański, że tak powiem, obowiązek w stosunku do tych najbliższych osób, którym zawdzięczaliśmy przez 27 lat ten status uprzywilejowany i modlitwa serdeczna. Ja pragnę powiedzieć tak, że niezależnie od programów, jakie istnieją, mianowicie w sanktuarium na Krzykówkach, tak jak było za życia Ojca Świętego, tak będzie po jego śmierci, mianowicie codziennie od maja do października jest msza święta o godzinie 12 za Ojca Świętego, w tym, że w tym roku ze względu na choroby i pogrzeb zrobiliśmy też od kwietnia i codziennie z wyjątkiem świąt pańskich i niedzieli, o 12 jest msza święta na stale odprawiana w intencji Ojca Świętego i o godzinie 19 druga. Teraz w tym momencie, kiedy przygotowujemy się mianowicie do pogrzebu, o godzinie 15 jest druga msza święta odprawiana za Ojca Świętego, a w dniu pogrzebu, żeby nie było jakiejkolwiek kolizji, ponieważ dotarła informacja, że są uroczystości msza święta na stadionie wieczorem. U nas jest o godzinie 15 msza święta, w godzinie miłosierdzia, tak jak zawsze ona da dla tych, którzy chcą przyjść do sanktuarium, potem wieczór, no i resztę też jest taki odcinek prywatny. To panie Piotrze, tyle co można tutaj, miałem się w tej chwili w tej atmosferze powiedzieć, a resztę ludzie przeoglądają telewizor, jest na bieżąco, są informacje, ludzie patrzą, oby tylko, miałem się, nie był to chwilowy jakiś taki, miałem się zatał, chwilowe takie rozrzednienie, że popłacamy sobie, nie. To musi, jak tutaj słyszę, musi iść daleko w głąb i jeżeli za życia czegoś nie zrobiliśmy, to musimy w tej chwili przynieść jakieś owoce solidarności, żeby rozładować, miałem się, serce Ojca Świętego i światu, bo Polacy są rzetelni, sumienni, trzeba szukać nowych form, trzeba zrozumieć, co było najistotniejsze w życiu Ojca Świętego. Nie da rady zrobić wszystkiego, ale musimy powoli rozłożyć jakiś program, może po pogrzebie rozpoczyna się czas konklawy, czyli musi być serdeczna, gorąca modlitwa całego Kościoła Świętego, żeby prosić papieża takiego, jakiego Kościół potrzebuje na te aktualne czasy. I jak tutaj ktoś powiedział, jeden z dziennikarzy, no nie ma szans, żeby ktokolwiek dorównał Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Z całym szacunkiem, jak mówią, salwa rewerencja wobec tych, którzy są, nikt nie jest w stanie zastąpić Ojca Świętego, będzie inny wymiar. wymiar. Kościół pójdzie w innym kierunku, będzie inna forma też sprawowania mianowicie tej władzy, choćby na wymiarze pielgrzymek i tak dalej. No po prostu no, nie ma drugiego takiego, to Pan Bóg dał na jubileusz 2000-lecia katolickiej wiary dał papieża, jak u nas dał 12 tysiąclecia na 1000-lecie katolickiej wiary. Jeden i mąż Panu i na tym się kończę. A resztę powoli musimy dorastać centymetr więcej czy dalej, ale to są dwa filary Kościoła Polskiego i na tym się kończy. Taka jest prawda i historia to ocenia. Jan Paweł Wielki pisze na wielkich plakatach, jest napisany Jan Paweł Wielki. To tyle, Panie Piotrze, bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że tyle zabrałem z Panem antenowego czasu dla Radia Aleks.